Czy nie jest trochę zastanawiające, że w niedzielę Gaudete, kiedy trzeba się radować, być zadowolonym, skakać wręcz z radości, przynajmniej tak nas instruuje pierwsze czytanie, prawie żeby fikać koziołki ze szczęścia, nie jest ciekawe, że o radości mówi pierwsze czytanie, mówi czytanie drugie, a Ewangelia ani słowa kompletnie nie wspomina nie tylko o radości, ale wręcz mówi o czymś dosyć ponurym, takim jak nawrócenie, jak oczyszczenie, i to nie szczoteczką do zębów czy jakąś szmatką delikatną, ale ogniem, który, jak sądzę, nie jest najprzyjemniejszym środkiem oczyszczania. Nie jest więc to dziwne, że Ewangelia nie mówi o radości. Może idąc tym tropem, możemy zapytać dalej w takim razie, czy taka radość chwilowa, taka radość wypływająca z jakiegoś tylko krótkiego faktu, taka, powiedziałbym, radość spod znaku fikającego koziołka Matołka, czy jest w stanie przeprowadzić nas przez cierpienia, które niewątpliwie przyjdą? Czy taka chwilowa radość, biorąca się z chwilowych rzeczy, jest w stanie nas ocalić, kiedy przyjdą ciemności, kiedy przyjdzie zniechęcenie, może i rozpacz, zapuka do serca? Czy wtedy ona pomoże nam się ostać? I jako człowiek wierzący śmiem głęboko wątpić, że taka chwilowa radość cokolwiek nam da w chwili poważnego doświadczenia. Potrzeba na mocną rozpacz czegoś jednak mocniejszego. I skoro święty Jan w Ewangelii bardzo poważnie, można nawet powiedzieć surowo, wzywa do nawrócenia, to znaczy do tego, żeby być w stanie rozpoznać Chrystusa, który za chwilę już się pojawi, który przyjdzie, to znaczy, że jest możliwe go nie rozpoznać. To znaczy, że jest możliwe rozminąć się z Chrystusem, który będzie 2 metry od ciebie. I tak mówiąc trochę z przekąsem, można powiedzieć, że na święta można spotkać świętego Karpia, święty Opłatek, niektórzy, co grzeczniejsi, nawet świętego Mikołaja spotkają, ale można nie spotkać świętego Pana, który przychodzi. Można rozminąć się z tym, który przynosi sens nie tylko na święta, ale sens całego naszego życia. I wtedy faktycznie, no, święta mogą być ewentualnie radosne, ale nic nie zmienią w naszym życiu i pozostaniemy dokładnie tacy sami jak wcześniej. Czyli święty Jan Chrzciciel przygotowuje cały naród po to, żeby rozpoznał Mesjasza. I czy rzeczywiście wszyscy go rozpoznali? Wiemy, że tak naprawdę Chrystusa rozpoznała garstka, uznała go jako Mesjasza, tylko niewielka grupa. Mimo że przecież, jak słyszeliśmy, nad Jordanem były całe tłumy, cała Jerozolima, cała okolica ciągnęła do Jana, przyjmowali chrzest i przyjmowali jego słowo. Ale później niekoniecznie przełożyło się to na wiarę w Chrystusa, na przyjęcie go, czyli na przyjęcie tego, co mówi, tego, do czego zaprasza, nawołuje. Czyli jest możliwe nie spotkać Jezusa, nawet będąc osobą wierzącą. Brzmi to trochę dziwacznie, ale takie niebezpieczeństwo jest. Dlatego sądzę, że Ewangelia, która właściwie o radości bezpośrednio nam nie mówi, czy to słowo się nie pojawia w tym fragmencie Łukasza, to jednak ona najgłębiej zaprasza nas do przeżycia radości, to znaczy do tego, żeby przygotować się, czy oczyścić serce na to, żeby było w stanie się cieszyć. Nie tylko uśmiechnąć się, czy na moment poczuć się lepiej, przyjemniej, bo nie o to dobre samopoczucie przecież chodzi, ale chodzi o radość trwałą, która nas przeprowadzi przez ciemności czy doświadczenia, które przecież przyjdą na pewno, prędzej czy później. I tym, co może przeszkodzić nam bardzo głęboko w doświadczeniu Chrystusa przychodzącego, myślę, jest to, że bardzo często traktujemy, przynajmniej ja widzę to w swoim życiu, nie wiem jak to jest u was, ale bardzo często traktuję moje nawrócenie jako moją prywatną sprawę. To znaczy, Wydaje mi się, że mam patent na moje nawrócenie, że jestem w stanie pomyśleć, co musiałbym zrobić, żeby się zmienić. No więc na przykład trochę więcej się modlić. Może wcześniej wstawać, żeby mieć więcej czasu na modlitwę, skoro nie mam jej w ciągu dnia. Może na przykład więcej pościć. Może jeszcze to i tamto. Może troszkę pomnożyć różnych praktyk. Ale czy faktycznie jest to w stanie zmienić moje serce, moje myślenie? Czy jest to w stanie pomóc mi w chwilach, kiedy nic mi się nie chce? Kiedy tracę zapał i chcę się wycofać, chcę się poddać? Myślę, że nie. Czyli nawrócenie to nie jest sprawa mojej pomysłowości, tego, co jestem w stanie wykombinować. To nie jest też droga do tego, żeby poczuć się lepiej przed Panem Bogiem. Kimś, kto przecież tyle rzeczy dobrych robi. No to chyba jestem dobrym człowiekiem, skoro robię tyle dobrych rzeczy. I różaniec, litania, proszę bardzo, na kolanach nawet. To są wszystko rzeczy fantastyczne, ale pytanie jest podstawowe. Kto cię prosił o to, żeby to zrobić? No jak to? No ja sam siebie. A, no właśnie. Czyli jeśli ty sam siebie, to czy sam sobie dasz nawrócenie? Czy sam sobie dasz zbawienie? Nie. Może więc początkiem nawrócenia byłoby nie tyle mnożenie pomysłów co do sposobu nawrócenia się, ile po prostu posłuchanie tego, co mówi Pan Bóg. Bo to przełożenie tu jest dosyć proste. Zobaczcie, czy nie jest tak, że chodzimy do spowiedzi i w kółko Macieju powtarzamy te same grzechy od długiego czasu, może od lat. Mówiąc oczywiście na zakończenie, obiecuję poprawę. Trochę tak, jakbym mówił, no zgrzeszyłem, znowu tak mi się nie udało, ale już teraz wiem, co zrobić. Będzie lepiej, na pewno, zobaczysz, będzie lepiej. To takie trochę tanie słowa pocieszenia. I co? I następna spowiedź właściwie jest kopiuj wklej to samo, co ostatnio. Czy nie jest to znak braku nawrócenia? Czy nie jest to znak tego, że faktycznie stoimy w miejscu? Może tak być. I kiedy ludzie dzisiaj przychodzą do Jana nad Jordan, chociaż przecież w Izraelu było wielu nauczycieli, wielu uczonych w piśmie, wielu tych, którzy potrafili świetnie wyłożyć pisma, to jednak idą do człowieka, który jest nieuczony, jest trochę nieokrzesany, trochę dziki, bo mieszkał cały czas gdzieś tam na jakichś pustkowiach. Też z tego, co mówi, słyszymy, że Jan jest jednak surowy. Nie jest taki, że jak ktoś przyjdzie do niego, to mówi, ale świetnie, że jesteś. To, słuchaj, nic nie musisz robić więcej. Pan Bóg cię kocha, jest świetnie. No już wystarczy, że jesteś. Jan tak nie mówi. Nie dość, że ludzie do niego przychodzą, proszą o pomoc, to on ich jeszcze opitala, jeszcze się wydziera na nich. Tak jakby miał pretensje, że w ogóle przyszli. A ci jednak idą do niego. Dlaczego? Czemu nie chodzą do innych, do faryzeuszy, do uczonych w piśmie? Bo czują, że Jan spotkał Boga. Czują, że Jan ma w sobie to coś, że jego słowa mają ogień, który ich też zapala, który daje im jakąś nadzieję, który daje im życie. To nie są słowa, które Jan 5 minut wcześniej wyczytał w Wikipedii i teraz świruje, że zna kilka teologicznych terminów, ale mówi coś, czego sam doświadczył. Mówi o życiu swoim z Panem Bogiem. I to pociąga. To sprawia, że ludzie naprawdę walą drzwiami i oknami. Idą tłumami, żeby go słuchać. I kiedy przychodzą do niego, zadają to niesamowicie ważne pytanie. Mówią, cóż mamy czynić? Wydaje mi się, że jest to początek nawrócenia. Postawienie siebie w pozycji człowieka, który nie wie, który ma prawo nie wiedzieć, który ma prawo się pomylić, który może nawet czuje się bezradny, ale idzie do kogoś, kto wie i pyta, to co ja mam robić? I fascynuje mnie sposób, w jaki Jan daje odpowiedź, bo zobaczcie, że odpowiada po pierwsze bardzo precyzyjnie. Nie mówi, no to się nawróćcie, albo bądźcie dobrymi ludźmi, się zachowujcie porządnie. No nie mówi tak. On mówi strasznie precyzyjnie, aż boleśnie precyzyjnie, jak skalpel chirurga. Tnie jak należy. Mówi, masz dwie suknie, to jedno dawaj od razu temu, kto nie ma. Masz jedzenie, wystarczy ci na jutro, na pojutrze, no to daj część temu, kto jest dzisiaj głodny. Jest bardzo precyzyjny też w tym znaczeniu, że ktoś, kto to słowo przyjmie, może sprawdzić, czy idzie drogą nawrócenia. No bo można sprawdzić, czy jedną suknię oddałem, czy nie. Czy podzieliłem się jedzeniem fizycznie, praktycznie, czy nie. Czy pozostaje to ciągle tylko w sferze bardzo ładnych, ale jednak tylko deklaracji. I drugą rzeczą, która mnie ujmuje w tym, co mówi Jan, jest to, że do każdego ma dopasowaną odpowiedź. Pytają żołnierze, a my co mamy robić? Proszę bardzo, róbcie to. Przychodzą celnicy, a wy to. Więc każdy, kto przychodzi, dostaje konkretną odpowiedź dla swojego życia, dla swojego sposobu życia. I to podpowiada mi jasno, że te moje sposoby nawracania się, one były trochę oszukane, bo chociaż wypełniałem je szczerze, to okazało się, że one tak naprawdę dotyczyły sfer, z którymi sobie radziłem. Czyli okej, będę pościł trochę więcej, no ale nie umrę bez tego jedzenia. Nie jest może to takie łatwe, ale no damy radę. Więcej modlitwy? Proszę uprzejmie, czemu nie? Jeszcze jak ktoś mnie widzi, tym bardziej, że się dłużej modlę, to cmoknie i powie, o, ten to jest zakonnik, proszę, porządny facet. To jakoś mam dziwnie więcej energii, żeby się modlić, nawet jeszcze dłużej, jak ktoś mnie pochwali, nie wiedzieć czemu. Ale jaki sens ma takie produkowanie rzeczy? Tak jakbym powiedzmy powiedział, słuchajcie, na ten adwent wziąłem sobie takie postanowienie, że nie ukradnę żadnego samochodu, nie wydam 100 tysięcy złotych, no i jeszcze będę w każdą niedzielę w kościele. No i normalnie, słuchajcie, 100% wykonałem postanowienia. Normalnie czuję, że do końca adwentu będę szedł po tej linii. No nic nie zrobię nie tak, jak postanowiłem. No ale czy to sprawia, że jestem dobrym człowiekiem? No nie. Jeśli takie bzdurne sobie postanowienia wezmę, coś, co w ogóle nie dotyczy faktycznie mojego życia, no to chyba służy to tylko temu, żebym się poczuł lepiej. Natomiast te zalecenia Jana, one dotyczą grzechów tych ludzi, czyli sfer, z którymi sami sobie nie radzą, czegoś, w czym czują się bezradni. I tak precyzyjny, szczegółowy plan naszego nawracania się ma Pan Bóg. On ma drogę dla ciebie, która doprowadzi cię do Niego przez nawrócenie, czyli przez oddanie Mu swojego serca. I sposobem, żeby odkryć to, co Pan Bóg dla ciebie przygotował, jest po prostu go zapytać. No, brzmi to banalnie, ale zobaczcie, jak mało w naszych modlitwach codziennych jest pytania Pana Boga, a jeszcze mniej dawania Mu miejsca na odpowiedź. Mówiąc praktycznie, jak mało jest ciszy w naszej modlitwie. Jak mało kojarzymy ciszę z modlitwą, bo gdybym zapytał was, słuchajcie, jednym słowem, byście mieli tylko jedno słowo, jak określicie modlitwę? No jak? No normalnie, no wiadomo, no rozmowa. A, no dobrze, ale rozmowa na czym polega? Że ja mówię, ty słuchasz, potem ty mówisz, ja słucham. No dobrze, no to w naszej modlitwie to ty mówisz, czy ja mówię cały czas do Pana Boga. A kiedy On ostatnio mówił do ciebie? Nie wiadomo, no właściwie to chyba nie mówił. Może dlatego, że nie ma kiedy się wciąć w ogóle w twoje słowa. Może się po prostu modlisz, odmawiasz pacierz, recytujesz piękne modlitwy, przecież bardzo pobożne. I wtedy, kiedy Pan Bóg już bierze oddech, żeby coś ci powiedzieć, mówisz, no to amen, idziemy spać, bo już późno, dobranoc. I Pan Bóg biedny zostaje, no nie zdążył. Już chciał ci coś powiedzieć, ale nie było kiedy. Może po prostu jest za mało miejsca, za mało ciszy, za mało słuchania w naszej modlitwie. I jeśli faktycznie dajemy Panu Bogu przestrzeń, no to tak jak w tej Ewangelii, odpowiedź jest bardzo konkretna. Zresztą to pytanie, cóż mamy czynić, to jest pytanie bardzo franciszkańskie, bo przecież tak zapytał święty Franciszek na początku swojego nawrócenia przed krzyżem świętego Damiana Pana Jezusa. Co ja mam, Panie Jezu, czynić? Albo inaczej, co będziesz chciał Ty, żebym ja zrobił? I dostaje konkretną odpowiedź, bardzo precyzyjną, której co prawda nie zrozumiał od początku, ale to słowo jednak go dotknęło na tyle, że Franciszek za nim poszedł. Franciszek nie był człowiekiem nawróconym, on nie był świętym, kiedy pytał Pana Jezusa. Jeszcze pewnie do końca nie umiał się nawet modlić porządnie, a już dostaje odpowiedź. To znaczy, nie musisz być świętym, nie musisz być ideałem, żeby usłyszeć głos Pana Boga. On mówi do ciebie. Pan Bóg daje swoje słowo, nie jest niemową. Pan Bóg strasznie lubi mówić do naszych serc, ale bardzo rzadko go słuchamy. Bardzo rzadko w ciszy jesteśmy przed nim. I też oczywiście samo usłyszenie czy przyjęcie tej drogi nawrócenia nie jest jeszcze spotkaniem się z naszym Panem. To jeszcze nie jest podstawa do radości. To jest dopiero początek, bo nawrócenie jest tylko jednym etapem. Ale ono jest nam potrzebne, żeby już zwrócić się do Niego, nastawić nasze życie do Pana Jezusa. I potem jest to, co mówi nam pierwsze czytanie. To jest chyba największe takie moje osobiste odkrycie w tej liturgii słowa dzisiejszej. Bo niedziela Gaudete, niedziela radości, no kojarzy się z byciem zadowolonym, szczęśliwym, radosnym. Ale kto ma być zadowolony? No ja chyba, ale nie jestem dzisiaj. Liturgia mnie tutaj nakłania, tak delikatnie, ale stanowczo, a ja nic. No więc coś nie gra. A może nie o mnie chodzi do końca? Bo zobaczcie, pierwsze czytanie zaskakująco kończy się takimi słowami. Pan twój Bóg jest pośród ciebie. On uniesie się weselem nad tobą. Wzniesie okrzyk radości. To kto w gruncie rzeczy się cieszy? Kto krzyczy z radości? Kto śpiewa? Kto tańczy z radości? Pan Bóg. On jest pierwszym, który wnosi radość. On jest tym, który się cieszy. Czym się cieszy? Tobą. Ty jesteś podstawą radości Pana Boga. Ale jak to ja? Dzisiaj taki nijaki, z sercem połamanym, nadgryzionym grzechem, to ja się sam sobie nie podobam, a jak mam się podobać Panu Bogu? A no właśnie, problem polega na tym, jak widzimy siebie, czyli jakimi oczami patrzymy na siebie, bo jeśli nasze oczy są też zranione grzechem, to będą tak patrzyły na samego siebie. Będziesz patrzeć na siebie przez te okulary grzechu. Nawet jeśli twoje serce jest w stanie łaski uświęcającej, to wciąż nasza natura jest przecież bardzo podatna na grzech, bardzo słaba. Jedynym prawdziwym spojrzeniem na ciebie jest spojrzenie Jezusa. Jedynym, który ma prawdę o tobie, jest On. Bo ty widzisz w sobie grzechy. Przede wszystkim widzisz swoje słabości, błędy, porażki. On widzi w tobie dobro. Bo to dobro w tobie złożył. To nie jest żadna pomyłka. On wie, kogo stworzył i jak stworzył. I twój grzech, który jest w tobie, to jest prawda, jest w twoim sercu, jest jakby na twoich rękach, to grzech jest strasznie nietrwałą rzeczą. Jest czymś, co przemija. Bo Pan Bóg zła nie stworzył, a tylko to, co On stworzył, trwa. A więc grzech w końcu zniknie, odejdzie, bo już został zmyty krwią naszego Pana. Natomiast dobro, które w tobie złożył, ono trwa. I nawet grzech nie jest w stanie go zmazać, zniszczyć. I to dobro, które sam Chrystus w tobie stworzył, widzi. On tak patrzy na ciebie. Nasze patrzenie na Jezusa jest często tak wykrzywione, bo się go boimy, że przyjdzie nas ukarać, tak jak Adam w raju. Chowamy się, uciekamy. W ogóle nie chcemy gadać z Jezusem po grzechu. No o czym ja będę z nim rozmawiał, jak zgrzeszyłem? No bez sensu. Przecież nikt nie będzie mnie kochał, kiedy popełniłem grzech. Jestem do niczego. Do niczego się nie nadaje, bo znowu popełniłem ten grzech. I on tak jak Adama w raju pyta, ale kto ci to powiedział? No nie wiem, ja sam. Czemu słuchasz siebie, a przestałeś słuchać mnie? Kto ci podpowiedział, że masz się mnie bać? Kto ci podpowiada miejsce, w których masz się chować, uciekać ode mnie? Zacznij mi wreszcie ufać, to znaczy zacznij przyjmować moje słowo o sobie. Zacznij wreszcie wierzyć w to, co ja o tobie mówię, to, co w tobie widzę. To jest jedyna prawda o tobie. I ta niedziela radości jest naprawdę niedzielą radości, ponieważ odkrywamy Boga, który się cieszy. Boga, tak mówiąc po ludzku, trochę barbarzyńsko, tak teologicznie, że Pan Bóg jest szczęśliwy z powodu tego, że cię stworzył. Wcale nie żałuje, pomimo tego, co już zmalowałeś w swoim życiu. Jakby chciał cię ukarać i zniszczyć, to dawno by to zrobił, bo wiele razy dałeś mu podstawę tego. Ale jakoś tego nie robi. Jakoś ciągle przebacza, jest cierpliwy i miłosierny, bo taki jest. I spróbujemy w czasie naszych rekolekcji jutro, we wtorek i w środę głębiej odkrywać to, co Pan Bóg o nas myśli, to, co w nas widzi, ale też i to, co jest naszym zadaniem. Tak jak dzisiaj liturgia mówi, żeby pytać, to co ja mam czynić? I potem, żeby też przyjmować to słowo, żeby nie po swojemu już kombinować z własnym nawróceniem, ale raczej trzymać się kurczowo, mocno, solidnie tego, co mówi Pan Bóg, no i słuchać Go, dać Mu czas, miejsce, przestrzeń do tego, żeby mówił do naszego serca. Niech Pan obdarzy was pokojem.